Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Dzisiaj w programie, w audycji dla chorych jest z nami ojciec Benedykt, jak już Państwo słyszeli. Drodzy Państwo, przed 2 tygodniami anonsowałam temat na dzisiaj, adopcja, ale no jak to w życiu bywa, nagle coś się okazało, że nie może być ten temat. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o, jak to powiedzieć, Pani Mario i Pani Wacławie, będziemy mówić o zwyczajnym życiu osoby, która jest osobą z pierwszą grupą inwalidzką,
tak.
I z jej rodziną. I no właśnie, będziemy mówić o takim zwyczajnym życiu osoby, która ma problemy w poruszaniu się i problemy ze zdrowiem. Witam serdecznie panią Marię Piekarus. Witam pani Mario.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Oraz pana Wacława Piekarusa, który jest mężem pani Marii.
Szczęść Boże.
Okazało się, że państwo już nie pierwszy raz w studiu. Właśnie.
No tak przypadło.
Ja byłam przekonana, że moje zaproszenie do radia będzie takim przeżyciem bardzo, no z jednej strony miłym, ale z drugiej strony traumatycznym i takim bardzo znaczącym w Państwa życiu. Okazało się, że i w telewizji Państwo już też jakoś byli widoczni i w radiu też odmawiali Państwo modlitwy. Powiedzcie coś o tym. Najpierw może o radiu, bo to było bardzo wiele lat temu.
Bardzo wiele lat temu, jak powstało, było jeszcze w małej kapliczce, było radio i poszliśmy na godzinę 20 na różaniec. No ktoś nas zaprosił.
Do kapliczki normalnie.
Do kapliczki i dał mikrofon, żeby poprowadzić różaniec. No i zostaliśmy na apelu. Aha. Mąż zaczął śpiewać apel, a ktoś powiedział, no tak musi być.
Aha.
No ale to telewizja mam była u nas w domu. Jeszcze jak trochę chodziłam o kulach już chodziłam. Córka jeszcze w przedszkolu była. Ale... No i tak nagrywali program i tak zostało. Kaseta tylko została.
Aha.
Nie ma już kasety też.
A co się stało z kazetą?
No nie wiem, czy przeprowadzka
zniknęła.
Tak.
Ale tak pomyślałam sobie, bo z kolei ja pamiętam, jak przyszłam w jakimś innym celu do radia z 2 czy 3 dni po powstaniu radia i nagle mnie ktoś zaczął, nie chciałam powiedzieć ciągnąć, to tak wyglądało, do studia i oczywiście nie dałam się zaciągnąć, a państwo jednak, bo to nie jest takie oczywiste, żeby osoby, które zwyczajnie odmawiają se różaniec w domu, żeby nagle odmawiały ten różaniec przy mikrofonie. Jest to jednak stres.
Jakoś nie miałam stresu.
Państwo całe lata byli jednak w jakichś wspólnotach.
No byliśmy w kościele domowym.
A, no właśnie, to już jakoś się...
25 lat.
Mhm. I jako młoda dziewczyna byłam też w oazie młodzieżowej, tam poznałam męża.
No właśnie, no to zupełnie inna historia niż historia życia niż moja.
Ja jeszcze chciałem dopowiedzieć po prostu, że pierwsze nasze spotkanie z Radiem Maryja, w ogóle jakie było, no to jak był tutaj niewykończony w ogóle ten budynek, ten poprzedni, nie ten, tylko jeszcze ten pierwszy. I to była taka po prostu kapliczka i też właśnie ktoś świeżo nas poprosił. Ale to wtedy tylko żeśmy sam różaniec odmawiali, że odmowy, czy nie możemy tam zmówić różańca. Mm-hmm. I po prostu to pierwsze spotkanie to było różanie w tej małej kapliczce, która tam się na dół schodzi. Mm-hmm. No i właśnie
Potem już radio zagościło już w państwa
radio zagościło
domu,
w naszym
rozumiem.
Domu i tak. Po prostu
radio
jest...
zagościło od pierwszego dnia w domu.
I te dalsze tutaj też, także to już jest któreś z kolei właśnie spotkanie tutaj w studiu Radia Maryja.
No właśnie, jak dowiedziałam się 2 dni temu, że państwo już mieli taką praktykę z radiem, tak się poczułam troszeczkę. Myślałam, że to... No, nie będę powtarzała. Natomiast mój kontakt z państwem zaczął się zupełnie normalnie, ponieważ jesteśmy sąsiadami i mieszkamy kilka klatek od siebie i od jakichś 10 lat no siłą rzeczy, ponieważ dość często no, wychodzę z domu i tak dalej, więc często też widziałam państwa, widziałam panią Marię o kulach i pana Wacława, który towarzyszył jakoś pani Marii. Potem widziałam panią Marię przy chodziku.
No tak
było. A tak. A potem zobaczyłam, że pani Maria siedzi na wózku. Jaka jest pani sytuacja zdrowotna, pani Mario?
No, poruszam się teraz obecnie na wózku cały czas. No nie cały czas, bo w domu to nie używam wózka.
A z jakiego powodu pani jest na wózku? Z jakiego
no,
powodu?
Kręgosłup cały mam chory i reumatyzm, retiomodalne zapalenie stawów.
Reumatoidalne, tak?
Tak. Przeważnie kręgosłup i nogi.
A wzrok? Bo ma pani problemy ze wzrokiem.
No tak, wzrok to właściwie mam od małego. Lewe oko ślepe. Prawe było niedowidzące, no ale szkołę skończyłam.
I też no. Pani pracowała przecież.
I pracowałam tak? 24 lata. Wychowałam dwie córki, wychowaliśmy. Doczekaliśmy wnusia, który za rok roczek będzie miał. No i opiekowaliśmy się moją mamą, która była w starszym wieku i potrzebowała pomocy.
No właśnie, pani Mario i pani Wacławie, tak rozmawiając z państwem, mówiłam, czy prosiłam państwa, żeby został jakoś tak wyakcentowany ten moment, czy ta sytuacja, że osoba z niepełnosprawnością, z dużymi problemami ze zdrowiem jest bardzo aktywna, bo dzieci, bo normalnie rodzina. Jako rodzina, jako mama w rodzinie pani musiała gotować.
No musiała.
Wszystko robić to, co robi.
Teraz też gotuję, to, co chociaż robić, razy.
Tak. To jest jedna sprawa, więc opieka nad dziećmi. Jak pani se radziła? Jak państwo se radzili z dziećmi? Wtedy,
mąż.
Kiedy u pani taki duży ubytek wzroku.
Mąż pracował jeszcze wtedy. No ja już nie pracowałam, byłam na rencie. No musieliśmy jakoś radzić. Dzieci do szkoły, jedna do szkoły, druga do przedszkola. Do mamy trzeba było jeździć.
No właśnie. I jeszcze opieka nad mamą, która stawała się coraz bardziej no tak. wymagającą
tak,
opieki.
Też była niepełnosprawna.
Mhm. Ale już była wiekiem, bo już miała 90 lat. Także w tym wieku zmarła i także trzeba było rzeczywiście przychodzić i tam pomagać.
No, rodzina też pomagała, nie tylko ja, tak? Rodzina też pomagała, brat.
Rozumiem. A więc ja mówiłam państwu też w rozmowie takiej naszej przed audycją, że miałam kiedyś koleżankę, która miała problemy ze wzrokiem. No, problemy ze wzrokiem to taki eufemizm. Po prostu nie widziała. Straciła wzrok, kiedy skończyła studia i to w dodatku studia plastyczne. I prowadziła dom. Tak jak to kobieta, spełniała taką rolę jak kobieta zwyczajnie w domu. I wszyscy się zachwycali nią. Jak to jest możliwe, że ty możesz to robić, że ty to robisz? A ona mówiła, co mam robić? Co mam robić? No są takie wymagania życia i po prostu to robię.
Trzeba robić.
U pani tak samo, u
państwa. No tak samo. Niektórzy myślą, że udaje. Od wielu osób nieraz słyszę. No przecież pani widzi.
A to poruszanie się, czy ta aktywność wynika tylko z jakiegoś takiego heroizmu i takiego poważnego podejścia do życia z pani strony, prawda? Brania tych wyzwań, które są.
No tak.
A więc jesteśmy w takiej sytuacji, że pani jest na wózku, chociaż czasami porusza się też w sytuacji domowej.
O kulach,
przy chodzikach w domu. Mieszkają państwo na pierwszym piętrze,
na parterze.
To jest plus, prawda?
Tego. No tak, bo to mieszkanie po rodzicach.
To trzeba tam wejść, nie? Także to nie jest tam, że to jest z dołu, tylko tam te pół piętra, jak to się mówi, to trzeba wejść.
No
tak,
jakoś wejdę.
A nie staraliście się państwo o to, aby zrobić tam jakiś podjazd pod
schodki? Nie, właściwie to nie potrzeba.
Nie potrzeba, bo jest mąż.
No jest pani, mąż.
Pani Mario, teraz pani ma szansę, żeby wygłosić pochwałę, laudację męża.
Ale to w ogóle, chociażby się tam załatwiało, to nie wiem, czy w ogóle to by tam coś zrobili, bo to jest jak to półpiętro, to...
To za nisko chyba by
to
było.
To za nisko by było, żeby w ogóle po prostu nam montować jakieś, bo to jednak to urządzenie to jest... Raz, że jest drogie, a drugie, no to już musi być takie, żeby to...
Tak, ale to wyobraźmy jest, sobie, że...
Schodzi znowu na piętra, po prostu no nie ma takiej możliwości, żeby to, bo to jest... Za krótka przestrzeń.
Tak, rozumiem, tak. No to mieszkanie, znaczy klatka schodowa w bloku nie jest taka właściwa, żeby tak urządzić.
Ja to mówię tak, nogi jeszcze by mogły być, gorzej oczy.
Mhm. Bardziej przeszkadza pani niewidzenie.
Tak.
No dobrze, ale w sytuacji, gdyby nie było codziennie przy pani męża, to... Nie byłoby takie oczywiste, że pani wychodzi na przykład do kościoła, bo widzę panią.
No to bym nie chodziła. Ksiądz by przychodził.
Mhm. A więc jaka ważna jest rola osoby towarzyszącej,
no tak.
Tak? Ważna rola rodziny. No proszę jakoś coś powiedzieć dobrego. Ma pani szansę o mężu.
Proszę?
Proszę coś o mężu powiedzieć, bo to jest taka szansa, żeby powiedzieć na całą Polskę i na cały świat, jak ważna jest rola osoby towarzyszącej.
No bardzo ważna i dziękuję ci za opiekę nade mną, bo 34 lata jesteśmy razem i znosimy cierpienia i radości i wszystko razem tak się miesza, no. Inaczej się nie da, ale jak się zawierzy Panu Jezusowi, jak jest ciężko, pójdę do kościoła, się wyżalimy się przed sakramentem najświętszym, no to jakoś wychodzę z kościoła lżejsze.
Aha.
To nam daje siłę Eucharystia i Komunia Święta, bo inaczej by, nie wiem, co by było.
Chciałabym, abyśmy teraz, znaczy tak proponuję Państwu, abyśmy teraz powiedzieli troszeczkę o tej opiece nad osobami z niepełnosprawnością, którą powinny roztaczać różne służby społeczne. Służba zdrowia, czy też ośrodki pomocy społecznej, czy też Państwowy Fundusz Rehabilitacji. Jak to jest w Państwa przypadku? Jeżeli chodzi o leczenie, to chyba nie ma problemu, Pani Mario?
No nie, leczenie nie ma problemu.
Ma Pani stałą pomoc lekarską, tak?
Tak, opiekę lekarską. Tak. Jestem pod opieką lekarzy.
A jeżeli chodzi o pomoc z opieki społecznej, bo pani na pewno, jak to się mówi potocznie, przysługiwałaby pomoc tam kilka razy w tygodniu, godzinna kogoś z opieki społecznej, jakiejś opiekunki społecznej.
Na razie nie próbuję.
Na razie nie prosiła pani.
Nie potrzebuję na razie. Bo jak Pan Bóg da siły, na ile da siły, to radzimy sobie sami, a później to dalej zobaczymy. Zresztą córkę mamy pod ręką. To...
Aha. Także jest.
Myślę, że pomoże nam też.
Jeszcze chciałem powiedzieć to, że po prostu jest pod opieką lekarską, tylko że my po prostu zmienialiśmy przychodnie. Bo byliśmy na przykład w przychodni koło siebie, tutaj na Nowaka, tam na...
Tak.
I no z początku było dobrze, no bo się chodziło i tam się leczyło, ale w końcu nas to zraziło, bo przyszedłem do właśnie żony i powiedziałem. Nas to zraziło, że lekarz...
Ale może nie będziemy mówić konkretnego lekarza, nie? Tylko...
Nie, ale nie będę opowiadał nazwiskiem, tak. Tylko lekarz powiedział po prostu, że... No, chyba żona za bardzo udaje.
Aha.
Zmieniliśmy znowu przychodnię następną, także później do drugiej żeśmy przeszli. No, tam znowu też lekarz po prostu... To temat to jest jeden i ten sam. Lekarz po prostu też...
Pani Maria mityguje pana Wacława, tak.
Poszedł chyba, nie, już tego lekarza nie było, u którego byliśmy. I później przeszliśmy do następnego.
To znaczy chodzi o to... Rozumiem z tej pana wypowiedzi, że chodziłoby o to, żeby lekarze traktowali poważnie, może z taką empatią, z takim wyczuciem, wrażliwością pacjenta, tak?
Tak mi się wydaje, no, bo no, żeby lekarz powiedzieć do pacjenta, że udaje, no po prostu widać, jak żona chodzi, po prostu, że się leczy i jak w ogóle funkcjonuje.
Panie Wacławie, jest też takie powiedzenie u lekarzy, kiedy ma się już trochę lat, że lekarz mówi: ach, już jak na pana wiek, to jest wszystko dobrze. Więc to też jest takie miłe ze strony lekarza. Chciałabym zapytać o Państwowy Fundusz Rehabilitacji, bo Państwo, też byłam zadziwiona, bo Pani jako osoba z pierwszą grupą inwalidzką ma prawo, czy przysługuje Pani, znowu użyję tego potocznego określenia, przysługuje Pani wyjazd na turnus rehabilitacyjny. I dowiedziałam się, zaskoczona, że Pani nie korzystała nigdy z turnusu rehabilitacyjnego. Aż się prosi, żeby pani jednak gdzieś pojechała. Jak to się stało, że Pani nie wyjeżdżała?
No nie wyjeżdżałam, po prostu były małe dzieci, trzeba było się dziećmi zaopiekować. Poszły do szkoły, trzeba było się zająć mamą, pracowałam jeszcze, także nie było kiedy. No ale teraz jak już bym chciała gdzieś pojechać, no to znowu są kłopoty.
Tak, bo fundusz ma mniej pieniędzy, tak, i nie jest to takie oczywiste, że można pojechać. Tak,
tak? Chcieliśmy z mężem, złożyliśmy z mężem wniosek do sanatorium. No to czekaliśmy, no po roku czasu przysłali do mnie pismo, że pani sanatorium nie przysługuje.
Z powodu?
Powodu, nie mam stałego opiekuna, a że mąż się opiekuje mną, to fundusz nie zaakceptował tego, musi być obca osoba.
To taka dziwna sprawa, to sprawdziłam, tak, bo ja dowiedziałam się.
A później do męża przysłali, że został zakwalifikowany, a jak chcę zrezygnować, no to 5000 kary. To ja się pytam, jak pojedzie do sanatorium, no to kto będzie się mną opiekował?
Pani Mario, kiedy ja usłyszałam 2 dni temu tę informację, to byłam bardzo zadziwiona i już ustaliliśmy, że ja to sprawdzę, jak wygląda rzeczywistość, bo to jest tak absurdalna sytuacja, że znaczy absurdalne te pisma, że aż się nie chce wierzyć, żeby to było
tak. Tak postąpił fundusz na...
Zobaczymy, jaka będzie sytuacja, ale teraz dobrze byłoby, zobaczymy, być może, że uda się jakoś zorganizować tak, żeby pani mogła razem z mężem pojechać na turnus rehabilitacyjny, bo jeżeli pani nigdy nie była,
Szansa. Pracowałam, no to w urlopie jeździliśmy znowu na rekolekcję z kościoła domowego z dziećmi, to tak...
Ja tak chciałam, żeby to wybrzmiało, Pani Mario i Panie Wacławie, chociaż może to takie sprawy może mniej, chociaż nie wiem, czy mniej ciekawe, bo co jakiś czas jakoś mam informacje od osób z terenu Polski, że od osób, które rzeczywiście są osobami niepełnosprawnymi, i nigdy nie korzystały z żadnej terapii. Pamiętam, kiedy powstał fundusz w 1991 roku, kiedy rozpoczęły się te turnusy rehabilitacyjne, to był też początek radia, to sporo audycji jakoś poświęcałam temu, tym możliwościom wyjazdów na rehabilitację. Wtedy jeszcze to było oczywiste, że raz do roku można, a potem okazało się, że raz na 2 lata, a teraz już jakoś nie śledzę tej sytuacji. Muszę właśnie, tak jak powiedziałam, muszę sprawdzić. Ale chodzi o to, żeby osoby, które są dotknięte jakąś niepełnosprawnością, żeby miały tę świadomość, że po to istnieje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, żeby z różnymi sprawami, które nas dotykają, niepokoją, z którymi nie możemy sobie poradzić, żeby do funduszu zgłaszać się. Po to on jest. I tak samo z takimi samymi sprawami można, z tymi problemami różnymi życiowymi, można zgłaszać się do Centrum Pomocy Rodzinie w poszczególnych miastach albo ośrodków opiekuna społecznego. To w zależności od tego, w jakiej miejscowości mieszkamy. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych gościmy panią Marię i pana Wacława. Pani Maria jest osobą poruszającą się na wózku z dużym ubytkiem wzroku. Pan Wacław, mąż pani Marii. Chciałabym Państwa poprosić o jakąś refleksję też na temat tego, jakie, z jakimi postawami Państwo spotykają się, z postawami ludzi na ulicy, czy no, w środkach komunikacji, jak to jest. Czy Państwo doznają jakiejś pomocy, czy ktoś podszedł kiedyś i spytał, czy można jakoś pomóc wtedy, kiedy czekacie na przystanku autobusowym? To pan Wacław pewnie tutaj najwięcej by mógł powiedzieć.
No, kłopoty to po prostu mamy i są. I są te autobusy właśnie niskopodłogowe. No, często jeździmy, korzystamy z tego autobusu, ale nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu no, w tych autobusach jest na wózki jest trochę ciasno.
No właśnie, ja też już zauważyłam, że to jest bardzo teraz, można operować wózkiem, osobą na wózku.
Tylko chodzi o operować, żeby operować, tylko że zanim wózek się ustawi, tam jest ciasno, zanim się wózek ustawi, jeszcze ludzie na przykład w tym miejscu stają, gdzie nie powinni stać, bo tam jest tylko dla wózków, to chociaż teraz to trzeba prosić, żeby ustąpili tego miejsca, zanim ja ten wózek wstawię na ten
pusza.
Było właśnie tak, że po prostu
biegnie do przodu.
A wózek jeździ,
tak.
Ja po prostu nie mogę zahamować, także i albo komuś zrobię krzywdę, albo po prostu żona sobie zrobi krzywdę, bo jeszcze na tym przytkowym przejściu, jeszcze nawet w niektórych autobusach są poręcze do trzymania. To w ogóle już całkowicie utrudnia. I jeszcze te uchwyty takie z boku, które są, one są tak powyginane. No, nie ma możliwości po prostym wózkiem ustawić tego wózka. Tak przeczuwam, że może, nie wiem, kierowcy chyba mają po prostu ten krótki czas postoju, żeby ten wózek ustawić.
A to jest ważna sprawa, że autobus niskopodłogowy, on powinien mieć więcej obliczony na, powinien być czas obliczony na dłuższy postój na przystanku, prawda?
Właśnie tak. Jak się wchodzi autobus, powinien poczekać, dopóki wózek się ustawi.
Tam jest problem opuszczenia platformy i tak dalej. Tak.
Mamy starszą córkę właśnie, która jest za granicą, tak, i była tam kiedyś u nas, to już było parę lat temu, i była u nas w odwiedziny. I tak właśnie tak spytaliśmy się, jak tam jest u nich w tej komunikacji. Ale córka mówiła mi tak, że u nich, bo to ona mieszka w Holandii, mówi tak, u nich jest inaczej, bo po prostu wchodzą osoby niepełnosprawne, wchodzi wózek dzieci, który wchodzi, kierowca czeka, aż nie usadowią się normalnie w autobusie, nie usadzią się, żeby ruszyć. Patrzy, wszystko już stoi na miejscu, jest porządkowane, dopiero autobus rusza. I mi się wydaje, że chyba u nich może ten czas wyjazdu tej godziny
to,
może
to
jest
bardzo, jakoś, bardzo ważna uwaga.
U nas to może myślę. Chyba to jest za krótki czas, bo kierowca u nas powinien być. Dopóki ja tego wózka nie ustawię, czy nie ustawi się wózek z dzieckiem.
Ja już też widziałam, panie Wacławie, taką sytuację, kiedy kierowca ruszył i wózek, osoba na wózku niezablokowana, przesunęła się,
dalej,
stukając innych pasażerów, bo to nie jest tak, tego, prawda?
A było przecież też tak, widziałem na przykład, taki przykład mówię, to prawdziwy przykład, bo to było przy mnie. Starsza osoba wsiadła do autobusu, to był też niskopodłogowy i nie zdążyła się złapać tych uchwytów. Autobus tak ruszył, że ten człowiek się po prostu przywrócił na podłogę, poleciał, jak długi się położył. Nie zdążył się uchwycić.
Ja myślę,
to jest,
że
jednak potrzeba czasu i powie, kierowca przecież widzi z lusterka z tyłu, co się dzieje w autobusie. I powinien zobaczyć, albo poczekać trochę, albo
Ja myślę, że to jest problem wyobraźni. Ktoś, kto jest sprawny, to bardzo często nie rozumie tego, że potrzeba czasu na przemieszczanie się, prawda? Bo tu może nie można myśleć, że kierowcy są mało wrażliwi i tak dalej, ale to, co pan powiedział, czas, z jednej strony czas,
tak
a z drugiej strony...
Mało tego czasu, po prostu mają za krótki czas i tak im się spieszy, bo od przystanku do przystanku to wiadomo, że jak nie wrobi się w czasie.
No i taka wiadomo, sytuacja wywołuje też konflikty z współpasażerami, tak. którzy mówią, gdzie się pan tutaj pcha, albo proszę uważać i tak dalej. No niejednokrotnie też ja poruszam się autobusami, to słyszę nieraz, no zupełnie sytuacje, obserwuję sytuacje, które są, no powiedziałabym absurdalne, bo właśnie nie ma powodu do awantury, a ludzie są zdenerwowani, no bo nie wyobrażają sobie, że potrzeba jakiegoś czasu, jakiegoś też przestrzeni żeby wózek coś, odpowiednio ustawić, prawda?
To... Ale druga sprawa, co chciałem powiedzieć, to jeszcze już tam omijając ten wózek, no to jest jedna sprawa. Druga sprawa, bo czasami z żoną jeździmy po prostu, że nie wózkiem, tylko na nogach. I to znowu tu jest taki przypadek po prostu z tym miejscem. Wiadomo, że pierwsze miejsce, które są przy drzwiach, jak się wchodzi, osoba starsza wchodzi.
Pierwsze miejsce
jest dla osoby niepełnosprawnej. I żeśmy wsiedli, właśnie tam na przykład siedzą takie dwie młode tam pani siedzą. Małżonka właśnie mówi, że proszę ustąpić miejsca, bo to jest miejsce osoby niepełnosprawnej. Co one wtedy powiedziały?
Do mnie. No, że oni potrzebują tego miejsca i nie wstaną.
I dopiero jeszcze chcę skończyć.
Tak.
I był taki jeszcze możliwy, porządny człowiek, ten kierowca, i po prostu on tak słucha tą sytuację i kierowca się wtrącił. Bo powiedział, czy pani widzi, jakie to jest miejsce, bo
jest oznaczone.
Na szybach są te znaczki,
tak.
Ale są teraz tych nowych, że są siedzenia oznaczone specjalnie czerwonym kolorem.
Tak.
I właśnie kierowca mówi do tych pań, czy widzicie, jakie to jest miejsce znaczone? I dopiero wtedy one usłuchały, dopiero opuściły miejsce.
Tak,
kierowcy.
Tak, myśmy o tym też rozmawiali, kiedy umawiałam się z państwem na audycję. Ja też często obserwuję te sytuacje i jak państwu mówiłam, ja interweniuję, ale ja to robię bardzo cichutko, podchodzę i szeptem mówię do osoby, która siedzi, żeby to miejsce zwolniła, bo to jest miejsce dla niepełnosprawnych. I czasami uzyskuję odpowiedź. Nigdy nie miałam jeszcze odpowiedzi jakiejś agresywnej, nigdy. Przez całe lata, a muszę powiedzieć, że zdarza mi się interweniować, ale jaką mam odpowiedź? Ale przecież tu obok jest wolne. I kiedy ja powiem, że to miejsce jest specjalnie tu przygotowane, tak, dlatego że ktoś, właśnie, kto wchodzi, trzyma się poręczy i od razu może się przesunąć jak gdyby na miejsce, to uzyskuję za każdym razem taką informację uzyskiwam. Ojejku, nie wyobrażam. Ojejku, to tak? To specjalnie? To przepraszam. Nie tego. Nie myślałam i tak dalej. Czy nie myślałem? I myślę, że jest też problem tego, jak się tej osobie powie, nie? Tutaj pani trudno, żeby pani szeptała, nie widząc. Też, bo często jest tak, że ktoś krzyczy z trzeciego miejsca, proszę ustąpić to miejsce. I jeżeli się mówi do tego, który zajmuje to miejsce, to jest taka naturalna postawa, że ja się właśnie... Nie, właśnie ja nie ustąpię. Co mi ktoś będzie robił uwagę, prawda? Ale jak się mówi, to... A jak się mówi, to delikatnie, spokojnie się jeszcze tłumaczy, to ludzie po prostu mają małą wyobraźnię, proszę państwa. No,
tak,
okazuje
tylko,
się.
Że jak my mówimy, to przecież wiadomo, że my tam nie krzyczymy, że proszę ten... Tylko spokojnie się mówi, że proszę ustąpić miejsca, no bo to jest dla osoby niepełnosprawnej. No ale...
Różnie
ludzie odbierają to. Jeden mu ustąpi, ale tak jak tutaj podałam przykład, że te pani, że musiał kierowca dopiero powiedzieć, żeby ustąpiły miejsce. Bo nas to nie słuchało.
No tak, i to jest, to też chciałam, żeby...
I to jeszcze, to młode osoby, które miały po 20 parę lat.
Tak. Bardzo mi zależało, żeby to wybrzmiało, w tej audycji. No, w dzisiejszej audycji mówimy o tych takich codziennych problemach, bo no, kiedy o tym mówić? Dzisiaj gościmy państwa, którzy się codziennie borykają z takimi sytuacjami, wydawałoby się drobnymi, a one tak utrudniają życie. I na przykład krawężniki, prawda? Krawężniki, które są zniwelowane w wielu miejscach. Jaki jest problem z krawężnikami, panie Wacławie?
No, z krawężnikami to właśnie też one są niby są
zniwelowane.
Tak. Ale to jeszcze i tak nie bardzo. Chodzi o to, że ten wózek to on jest twardy i każde takie najmniejsze podwyższenie, no trochę to utrudnia żonie siedzenie, nie? Bo to odbija po prostu, czy tam... A jak już jest wysoki, bo czasami jest tak, że muszę jednak wejść na ten wysoki. No to jest ciężko też podnieść.
Tak.
A jeszcze chciałbym wrócić do tej komunikacji naszej. Chodzi o wejście z autobusu i do autobusu.
Wyjścia, tak.
Najgorsze to wyjście. Jak ja na przykład chcę wyjść, bo tam nie skończyłem tego. Chciałem wyjść, już ludzie się pchają, bo ona już musi wejść pierwsza, bo tak mi się wydaje, że chyba widzi, że jest miejsce wolne, no to więc ja muszę wejść. I wtedy mówię, że ten... No ale ta osoba mówi, to trzeba się pospieszyć.
Szybciej, tak.
No. To wiadomo, że człowiek w autobusie się nikt nie pospieszy w takim ciasnym, są ludzie, nie?
No więc to apelujmy o większe takie zrozumienie, większą wyobraźnię. Ja cały czas mówię o tej wyobraźni, bo to nam się wydaje, że to można szybciej i tak dalej, jak dobrze chodzimy, prawda?
No. Tylko że są też kierowcy, którzy już widzi z autobusu, jak on już podjeżdża do przystanku, on już widzi z daleka i jemu nic nie trzeba, ani łać nie trzeba, bo z początku tam chodzi, mówiłem, że proszę to, proszę tamto. A są kierowcy, którzy widzą, że już wózek podjeżdża, zatrzymuje się na tym, sam już podchodzi, odpuszcza autobus, albo przyjdzie, to weźmie, puszczy.
Tak, klapę. Też wiele razy widziałam, że kierowca wysiada i...
Od razu, także nie trzeba, nie trzeba w ogóle tam nic mówić, ani wołać, nie? Są też tacy, którzy...
Nie widzą tego. To w zależności od człowieka.
No.
Ale myślę sobie, że te autobusy niskopodłogowe to jest wielka sprawa dla ludzi, którzy poruszają się. Nawet ja sama mam przyjaciół poruszających się na wózku i wiem dobrze, że znają dokładnie rozkłady, wiedzą i to jest możliwość poruszania się, bo inaczej to co? No, trzeba byłoby... A ja chciałabym wrócić jeszcze jednak, chociaż już jest 34 minuty po 13. Za chwileczkę oddamy głos radiosłuchaczom, ale chciałabym wrócić do tych krawężników, bo ja też mam, jak powiedziałam, mam przyjaciół na wózkach też, poruszający się na wózkach i też czasami, teraz już mniej, bo mam też problemy z dłońmi, ale czasami też idę na spacer, szczególnie z jedną z moich przyjaciółek i widzę, jak bardzo nielogicznie i tak idąc analizujemy z moją przyjaciółką rozłożenie, nie wiem, jakiego tu słowa użyć, częstotliwość czy częstość zniwelowania tych krawężników, ale też taką sprawę takiej małej wyobraźni ludzi, akurat ja poruszam się w centrum miasta, mam wyobraźnię ludzi, którzy mają samochody, że jest krawężnik na przykład przy skrzyżowaniu, prawda, jest krawężnik
i zaraz
natychmiast dalej ludzie parkują samochody i wystarczy, że kierowca zaparkuje 10 centymetrów dalej za ten moment, kiedy krawężnik jest zniwelowany i ja już nie mogę z osobą, która jest znacznie cięższa ode mnie, nie mogę przejść, bo się nie mieszczę z wózkiem po prostu.
Tak, właśnie tutaj z tym problemy też są, tak? Właśnie z tymi chodnikami, że często są zastawiane przejścia, ten zniwelowany chodnik często jest zastawiany samochodem,
tak. Chociaż troszeczkę jest zastawiony, już jest problem.
Ale to już jest problem, bo wtedy wiadomo, że wózek jest szeroki, on się nie mieści, wtedy jednym kołem na przykład muszę wejść tak, na wysokie.
Tak. I, no, tak trzeba, i tak trzeba użyć dużej siły, żeby...
Tak,
prawda?
Bo wtedy ja muszę schodzić po wysokim krawężniku.
Mm-hmm, tak.
I to jest tak w większości właśnie jest, że po prostu kierowca nie ma tej wyobraźni, żeby widzieć, że jest tu jest ten, żeby go albo dalej postawić, albo gdzieś... w ogóle przesunąć,
tak, ja,
żeby,
ja
żeby
często,
to miejsce było wolne.
Proszę Państwa, często słucham radia z różnych stacji i często słyszę różne apele w radiu, znaczy w różnych rozgłośniach, apele o niezajmowanie miejsc parkingowych. Co wydaje mi się takie oczywiste. Nawet są takie hasła. Zająłeś moje miejsce parkingowe, weź moją niepełnosprawność.
Tak,
prawda?
Tak, też jest.
Tak, tak, no właśnie, o to chodzi. Ale mało kto mówi o tych krawężnikach, a mnie to osobiście bardzo dotyka, powiem, bo zawsze boję się, że trafię na taki krawężnik zastawiony i nie będę mogła bez problemu przejechać.
No to tutaj też problemy, bo i same chodniki w ogóle są też nierówne przecież, nie no tylko, tak, że krawężniki. I same chodniki w ogóle są z dziurami po prostu, że po tych dziurach trzeba chodzić.
Tak. Oj, to właśnie ponarzekaliśmy sobie, ale właśnie o to chodziło w dzisiejszej audycji, żeby powiedzieć o tych różnych bolączkach, problemach, to może za duże słowo, ale takich właśnie codziennych utrudnieniach, które nam no, przeszkadzają w takim jakimś bezkolizyjnym życiu. Pani Mario, oddamy głos za chwileczkę radiosłuchaczom. Chciałaby pani jeszcze coś dodać? Czy czekamy na telefony od naszych radiosłuchaczy, jeżeli zechcą się z nami połączyć. Drodzy Państwo, dzisiaj gościmy małżeństwo, panią Marię i pana Wacława. Państwo Piekarusowie, dobrze odmieniłam nazwisko, tak. Państwo Piekarusowie z Torunia. Pani Maria jest osobą z dużym ubytkiem wzroku i poruszającą się na wózku. Pan Wacław, jako dzielny mąż towarzyszący już od około 10 lat, pani Maria głaszcze męża, od około 10 lat państwa obserwuję, bo państwo
ale
jakoś tak zamieszkali.
Ale poważnych wypadków.
Trzech
poważnych wypadkach.
Pan również, tak, jest z ubytkami,
tak,
zdrowotnymi.
I dlatego jestem na ręcz.
Aha, rozumiem. A mimo to sobie jakoś tam radzicie.
Trzeba sobie radzić, no niestety.
Drodzy Państwo, jeżeli Państwo, już ojciec Benedykt mówi, że są telefony, ale dla porządku jeszcze podam telefony, tak? 655-2355, 655-2356, 56 numer kierunkowy, dwa numery telefonów w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200, dwa numery telefonu dla zagranicy, 655-2333, 655-2366, 48-56, to numer kierunkowy do Polski. Słuchamy, Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałabym poruszyć taki temat. Jeszcze od dzieciństwa tramwajami, autobusami do szkoły jeździłam i, prawda, uczyłam się w szkole muzycznej. Od dzieciństwa jeździłam tramwajami, autobusami. Chodzi mi o to, że kiedyś była o wiele wyższa kultura, jeżeli chodzi o jazdę w ogóle komunikacją miejską. I w tej chwili, kiedy jeżdżę tramwajami, a najczęściej tramwajami jeżdżę, motorniczy wpuszcza osoby wyjściem. Po prostu tam, gdzie ludzie wychodzą, to on wpuszcza osoby. Robi się wielki bałagan, robi się wielki tłok. Ludzie, którzy chcą wysiąść, nie mogą, bo jest z przodu wszystko zapakowane i ja po prostu już od kilku lat jeżdżę tylko rowerem, kiedy tylko mogę, jeżdżę rowerem. No jest to dla mnie utrudnienie, ponieważ mam problemy z nogami, mam zwyrodnienie stawów, ale no, zostałam zniechęcona po prostu do komunikacji miejskiej. I no jak najdalej uciekam od takiego...
Proszę pani, a czy pani zna, bo ja szczerze mówiąc nie znam zasad wsiadania, wysiadania, bo to jest bardzo różnie.
No więc takie są właśnie zasady.
A jakie są zasady? Może pani powiedzieć?
Wyjście, które jest przy motorniczym,
tak?
to się nazywa wyjście.
Wyjście, rozumiem.
Wyjście, tak, przy motorniczym, ponieważ wchodzi się drugim wejściem.
Znaczy środkowymi drzwiami?
Tak, tak, mhm. Środkowymi. A pierwszym wejściem się wychodzi.
Mhm.
I jeżeli ludzie, którzy wchodzą drugim wejściem, chcą
wejścia... Tak, ja rozumiem, oczywiście, no jeżdżę też, to wiem, rozumiem.
Mają utrudnienie, robi się wielki bałagan.
Tylko nie wiem, czy to jest taka zasada, bo ja szczerze mówiąc chciałam kiedyś wyjść pierwszym wejściem i kierowca mówiła, dlaczego pani tu? No, ja nawet mówiłam, bo przyjechałam do pracy i nawet pytałam moich kolegów w pracy, czy znają zasady. Ja nie wiem.
I takie są zasady, ponieważ moja mama też pracowała w komunikacji miejskiej i zawsze mnie uczyła, że jak wchodzę, to wchodzę wejściem, a jak wychodzę, to wychodzę wyjściem.
A szczerze mówiąc, proszę pani, ja jeżdżę autobusami, tramwajami, a szczerze mówiąc, nie wiem, nigdy nie zauważyłam, czy są jakieś napisy?
Tak, też? Napisy są.
Są,
tak,
a ja nawet widzicie państwo, no. Nawet nie zauważyłam
tak,
tego.
Są.
Dziękujemy pani bardzo. No, no, no jest to problem codzienności. Słuchamy Radio Maryja.
Jest złączony.
I słuchamy panią. Panią czy pana? Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z Rybnika się kłania.
Witamy pana Andrzeja.
Ja jak słyszę w mediach o krawężnikach, które przeszkadzają niepełnosprawnym, to proszę wybaczyć, ale troszeczkę mnie to denerwuje, bo są dużo, dużo większe problemy dla osób niepełnosprawnych. Te krawężniki to jest taki pryszcz, to tak, no ja nie mówię w tej chwili o Radiu Maryja, tylko mówię o innych mediach głównie. I to jest takie mydlenie.
A proszę powiedzieć, jakie są większe problemy, bo to też jest ważne, żeby pan to wypowiedział.
Właśnie zmierzam w tym kierunku.
Tak?
Po prostu osoby, a mam z niepełnosprawnością kilkadziesiąt lat do czynienia, bo i tatą się opiekowałem, pierwsza grupa z opieką, ja druga grupa jestem, no i zmierzam w tym kierunku, że po prostu osoby niepełnosprawne są wyrzucane na bruk. Żadnego bezpieczeństwa. Nic na podstawie kłamstwa, manipulacji od ponad 35 lat bronię się przed totalitaryzmem komunistycznym. Przez 7 lat się broniłem od początku stanu wojennego. Udało mi się obronić przed sądami, bo to też były kłamstwa, manipulacje, absurdalne preteksty. No ileś tam tych spraw sądowych było. A to w stanie wojennym mi się udało jeszcze w PRL-u obronić. 7 lat. A teraz ponowny atak nastąpił.
Rozumiem, że chodzi o mieszkanie.
Udało mi obronić.
Panie Andrzeju,
tak?
Czy to chodzi o mieszkanie?
Tak. 5 lat już się bronię. Od około 20 lat jeździłem po różnych miastach, mógłbym to wyliczać, dziesiątki miast, po dziurach poselskich, różnych trawnikach. Chodzi o byłe mieszkanie zakładowe.
Tak, tak, tak się no domyślałam, że to...
No i około 100 tysięcy ludzi jest pokrzywdzonych z tymi mieszkaniami, no w tym oczywiście niepełnosprawni, no tak jak ja. No i też na podstawie kłamstwa, manipulacji, absurdalnych pretekstów pisałem dosyć sporo, no ale sądy tego nie czytają, bo to jakaś zmowa pozasądowa, tam kilka...
Panie Andrzeju, przepraszam bardzo, ale myślę tak, bo pan już wypowiedział to, myślę, że ja tu jestem zupełnie bezradna wobec tego, co pan powiedział. Wiem, że takie sytuacje...
Żeby pani coś zadziałała, nie?
No, ja na pewno nie zadziałam.
Jaka jest sytuacja, jak się mówi tutaj o bezpieczeństwie, a tu żadnego bezpieczeństwa, ani prawa człowieka, konstytucja w 7-8 miejscach złamana, mówię, już się sparzyłem w tym stanie wojennym, bezprawnie 20 osób wyrzuconych z pracy, co w sądach zostało udowodnione. I obawiałem się, na zimne dmuchałem, żeby mnie to samo nie spotkało i słusznie się obawiałem, bo 20 lat po prostu chciałem się jakoś bronić. Nie to, że atakowałem.
Panie Andrzeju, ja czy ja, czy my tu możemy tylko wysłuchać to, o czym Pan mówi, bo my jako radio nie interweniujemy w takich sprawach. Możemy słuchać, możemy uwrażliwiać.
Podyskutować tylko i...
Natomiast działać to musi Pan sam przy pomocy, tak jak zresztą Pan robił. I jakoś ileś lat Panu się udaje jednak mieszkać w tym mieszkaniu służbowym czy zakładowym. Ja wiem, że takie sytuacje były. Tutaj też z terenu Torunia pamiętam taką sytuację, gdzie się udało. Też była sytuacja, gdzie osoba z niepełnosprawnością mieszkała w mieszkaniu zakładowym. Udało się jednak to jakoś zachować, to mieszkanie. No, życzymy, aby Pan też miał takie poczucie bezpieczeństwa. To tyle, co ja mogę powiedzieć na ten temat. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? Halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja mogę do audycji?
Tak, jest Pan na antenie.
Halo?
Tak,
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ale ja słyszę jakiś pogłos, więc nie wiem, czy tam gdzieś nie gra radio w tle.
Halo?
No słucham Pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Ja tu słyszę taki głos odnośnie tych tramwajów i tak dalej. Ja już jestem po 70. Mieszkałem w Poznaniu, w dużym mieście, jeździłem tramwajami jako młody chłopak, uczyłem się. Proszę Państwa, jest taki temat. Narzekamy wszyscy na tamte czasy i ktoś mówi tak, że o, tam wtedy to była większa kultura. Tak, ale ta większa kultura była dlatego, że myśmy byli pod rozkazami różnego typu. Teraz my mamy wolność i źle bardzo pojmujemy tą wolność. Bardzo źle pojmujemy tą wolność. Dlatego jest takie... Nie wiem, jak z tym walczyć. My nie jesteśmy w stanie. No ja jestem człowiekiem sprawnym, chociaż już jestem długo, wiele lat na emeryturze. Ale obserwując, bo jeżdżę, mam kontakt często z Warszawą, z innymi miastami, w tramwajach. Tak, to ta pani, która mówiła o tym właśnie wyjściu, wejściu, to kiedyś była zasada, była taka zasada, tylko teraz oczywiście nikt na to nie zwraca uwagi. Kierowcy też o tym nie też. Także to jest kwestia tylko wychowania ludzi w rodzinach i tłumaczenie w szkołach, tłumaczenie takich pewnych zasad życiowych, z którymi człowiek się spotyka codziennie. I ja tylko tyle miałbym. Szczęść Boże, Kazimierz Radomia.
Proszę Pana, halo?
Tak,
muszę
tak?
Panu powiedzieć, że zgadzam się z Panem w 100%, że wychowanie i wprowadzenie młodego człowieka w pewne zasady współżycia jest tu sprawą podstawową. Także dziękuję Panu bardzo.
Szczęść tak, Boże, Panie.
Ja jeszcze nawiążę do, Pan powiedział o tej wolności, nawiążę do słów Ojca Świętego Jana Pawła II, który w Ewangelium Vitae zapamiętałam jakoś mocno, tym bardziej, że już na ten temat też mówiliśmy kiedyś, że takim podstawowym problemem współczesnego człowieka to jest absolutyzacja wolności. Człowiekowi się wydaje, że może wszystko. I to jest chyba podstawowa sprawa. Słuchamy Radio Maryja. Halo? 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 Halo, słuchamy?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przy telefonie Ewa.
Witamy
z parafii Dobrego Pasterza z Lublina.
Witamy.
Chciałam się odnieść do tematu dzisiejszej audycji. Temat ten jest mi bardzo bliski, ponieważ sytuacja Państwa Marii i Wacława o tyle jest mi bliska, że właśnie w podobnej sytuacji znajduję się. A tutaj chcę jeszcze podkreślić ten fakt, że chcę jednocześnie ten temat jak gdyby poruszyć z pozycji nauczyciela tyflopedagoga, a jednocześnie osoby, która w ostatnim okresie czasu, to znaczy w okresie 3 ostatnich lat, straciła widzenie, tak bym określiła, na jedno oko. I wiem dokładnie, na czym to polega, bo z autopsji to w tej chwili to wszystko oceniam. I sprawa, tutaj może kilka rzeczy tak szybciutko chcę poruszyć. Proszę, sprawa proszę. Krawężników o tyle jest ważna, że ponieważ my widzimy, my, którzy widzimy na jedno oko, nie widzimy w trójwymiarze i nie widzimy planu pierwszego, planu drugiego i nie widzimy, czy to jest faktycznie krawężnik, czy to jest linia namalowana. I tutaj mogą być przy chodzeniu zwłaszcza no, wypadki, bo potknięcia, które później w następstwie tego może być poważna historia. Ale chcę podkreślić i bardzo tutaj chylę czoła w stronę pana Wacława, który jest taki opiekuńczy i wspaniały mąż, bo ja również mam męża, który się mną zajmuje i to znaczy może, bo tutaj u państwa jest jeszcze sprawa kręgosłupa, gdzie właśnie tutaj ta opieka jest szczególna. No ja akurat takich jeszcze schorzeń no, nie mam i dzięki Panie Boże, dzięki że tak Bogu. Właśnie się dzieje. No, natomiast wiem i dokładnie rozumiem ludzi, którzy mają tego rodzaju problemy. A tutaj jeszcze chciałam się chwilkę odnieść do lekarza. Przecież lekarze, to co pani powiedziała, pani Maria, lekarze mają wiedzę medyczną, ale oprócz tego mają możliwości badania, na ile właśnie ten wzrok został utracony, na ile jest to poruszanie samodzielne jest możliwe, czy też jest niemożliwe. Więc tutaj trochę ta postawa lekarza też mnie zadziwiła. Ale kończąc tę audycję i naprawdę tutaj no, jestem przesympatyczna pani Maria, bo tak naprawdę w głosie to słychać. I jej małżonek wspaniały. Chcę pozdrowić ojca Benedykta, panią Basię i państwa Marię i Wacława, gości zaproszonych do dzisiejszej audycji. Kłaniam się pięknie i szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Ewo i pani życzymy wszystkiego, co najlepsze. Pani Mario, chciałaby pani jakoś się odezwać do pani Ewy?
Też pozdrawiam panią Ewę i szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Tak, i życzymy, żeby już na tym wzroku się skończyło, tak? Żeby już dalej nie było żadnych niesprawności.
Nie, że tak będzie.
Tak. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? Halo, słuchamy? Włączone radio. Halo? Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi również Ewa, ale tym razem z Gliwic.
Witamy.
Ja mam do pani Basi taką prośbę, żeby jutro zadzwoniła do dyrektora WPK Torunia i przedstawiła sprawę montowania tych foteli, wózków w autobusie, bo mi się wydaje, że to jest brak wyobraźni i taką serdeczną rozmową można globalnie, że tak powiem, na terenie miasta uzdrowić tę sytuację.
Dziękuję bardzo za
bo nie wiadomo, czy on słucha, a podejrzewam, że jest dobrym człowiekiem.
Proszę
bo ja
pani.
Kilka razy miałam różne takie właśnie są w każdym autobusie są numery telefonów w sprawie skarg i wniosków. To nie skarga, tylko wniosek, że jest problem i...
Tak, dziękuję pani bardzo. Proszę państwa, ja akurat jestem w takiej sytuacji, że tu nie mówię nawet o sytuacji radiowej, ale sytuacji zawodowej, że sporo różnych propozycji składałam może, które no różnie to było, ale propozycja dobra. Dziękuję pani bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janina z Lubuskiego.
Witam
ja mam
panią.
Taką grzeczną prośbę. Ja też straciłam, na jedno oko nie widziałam, ja na drugim mam tylko poczucie światła. Mam z psychologami do czynienia, to znaczy chodzę na różne terapie i pani psycholog mówi, że mi niepotrzebne jest jakieś leczenie takie psychiatryczne. Ona mnie nie widzi u psychiatry, ale mówiła, żebym poszła na takie terapie antydepresyjne. Czy coś takiego mogłabym zapytać, gdzie się udać, czy coś, bo jestem niewidzącą, nie czytam w internecie. Gdzie mogłabym to po prostu, jestem z terenu Gorzowskiego.
Proszę pani, no chyba pani nie oczekuje, żebym teraz pani podała jakiś adres. Myślę, że sprawa jest no oczywista. Trzeba zgłosić się do, jeżeli tu chodzi o praktyki czy terapie antydepresyjne, to trzeba się zgłosić do lekarza psychiatry i spytać, albo do psychologa, bo to najpierw jest rozmowa z psychologiem, potem z psychiatrą przeważnie, spytać, czy na terenie tej placówki zdrowia psychicznego prowadzone są jakieś terapie takie dzienne. To o to by chodziło, myślę, bo nie wiem, czy są jakieś ogólnopolskie ośrodki. Myślę, że nie ma, gdzie jest terapia antydepresyjna. Trzeba ze swoim lekarzem to wszystko ustalić. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Halo?
Słuchamy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tu mówi Stanisław z Dębów.
Witamy panie Stanisławie.
Parafia Krzywosąd.
2 minuty ma pan na wypowiedź.
Powiat Radziejów. Proszę panią, ja jestem niepełnosprawny, samotny, mam 86 lat i nie mam żadnej pomocy. Opieka społeczna gminy Dobre mi powiedziała, że mi się nic nie należy. A jak napisałem do centrum, jak to mówią, pomocy rodzinie w Radziejowie, odpowiedzieli mi tak samo.
No to proszę pana, nic na to nie poradzę. Ja tylko powiem coś takiego, że pan jako już nawet gdyby pan, nie wiem, czy pan jest osobą niepełnosprawną, bo nie wyłapałam tego, tak? Tak, niepełnosprawny. Ale pan jako osoba starsza, bo 86 lat to już jest wiek starszy i jako osoba właśnie w takiej kondycji, ma pan na pewno prawo do różnorodnej pomocy. Także ja nie wiem, gdzie pan powinien napisać. Powinien na pewno pan do Centrum Pomocy Rodzinie, na pewno. Do PFRON-u może, do Państwowego Funduszu Pomocy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych. Powinien pan się do najbliższego. To tyle, co mogę panu poradzić, bo nie chyba, rozumiem dlaczego.
Chyba w swoim otoczeniu chyba tam może,
no
tam
tak,
gdzie mieszka, tam
mówię, Centrum Pomocy Rodzinie, coś, no, które kieruje też placówkami opiekuna społecznego.
Tak, bo to właśnie ten miejsc, może nie tyle ośrodek pomocy rodzinie,
no
albo
tak,
PFR,
tak,
nie?
Tak, pan powiedział,
tam
że zgłaszał
chyba
się
tam powinno być, nie?
No panie Stanisławie, no bardzo, bardzo mi przykro, ale no musi pan, nie wiem, musi pan, mówiąc potocznie, bombardować te instytucje pismami, może osobiście pójść i tak dalej i przedstawić konkretne swoje potrzeby, bo to o to chodzi.
Tak.
Drodzy Państwo, dzisiejsza audycja już dobiegła końca. Gościliśmy dzisiaj panią Marię i pana Wacława Piekarusów z Torunia, moich sąsiadów. Kilka klatek dalej państwo mieszkają ode mnie, albo bliżej. Bardzo dziękuję, że państwo zdecydowali się przyjść, przyjęli moje zaproszenie. Rozmawialiśmy dzisiaj o takich zwykłych bolączkach codziennego życia. Na koniec coś chcieliby państwo powiedzieć? Panie Wacławie?
Boże, ja chciałabym pozdrowić.
Tak, proszę bardzo.
Naszego księdza proboszcza z księżmi wikariuszami i siostry zakonne oraz wszystkich znajomych, przyjaciół i nieprzyjaciół.
A proszę powiedzieć jeszcze z jakiej parafii, bo to...
Parafii Miłosierdzia Bożego w Toruniu.
Świętej siostry Faustyny.
A jeszcze ojca Jerzego Haima i księdza Wacława Dogórno i księdza Rafała Kryczmana w Chełmży przebywający na urlopie w Kudowie.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu wszystkim za uwagę, za słuchanie tej audycji. Tym Państwu, którzy włączyli się w tę audycję, którzy może myśleli, że telefonując do radia uzyskają od razu konkretną pomoc. No radio nie służy właśnie takiej konkretnej interwencji. Dziękuję bardzo ojcu Benedyktowi za realizację programu. Zapraszam na audycję za tydzień. Jeżeli będzie czas na audycję, to będziemy rozmawiać o uzależnieniu od alkoholu. Będziemy gościć Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości Zakroczymia właśnie przed sierpniem, przed miesiącem trzeźwości. Taka audycja. Szczęść Boże Państwu wszystkim na cały tydzień. No i myślmy o sobie, dzielmy się jakąś życzliwością, miejmy troszkę wyobraźni, no i módlmy się za siebie wzajemnie, to jest bardzo ważne. Żegna się Barbara Momot.